Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Szczytomaniak. Czasami dostawałem od Was komentarze, czy nagram materiał o sprzęcie, jaki himalaiści zabierają w góry wysokie. I korzystając ze spotkania z Marcinem Miotkiem, a więc Polakiem, który jako pierwszy wszedł na szczyt Everestu bez wsparcia aparatury tlenowej, nagrałem z nim właśnie taki odcinek, gdzie dzieli się on swoją wiedzą i doświadczeniem, jeśli chodzi o właśnie sprzęt, który zabiera w góry. I też mówi on dużo o tym, czym się kieruje podczas wyboru sprzętu, nie tylko w góry wysokie, ale również w niższe góry takie jak Tatry czy Alpy, więc myślę, że jest to bardzo ciekawy materiał i każdy znajdzie w nim coś dla siebie, jakieś porady, które będzie mógł wykorzystać nawet na wędrówki w Tatrach. Nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka, którego gościem jest Marcin Miotk.
Tak naprawdę rozmowa o sprzęcie, to można powiedzieć, każdy ma jakieś tam swoje ulubione firmy. Ja muszę powiedzieć, że mnie na szczęście lub nieszczęście nie sponsoruje żadna firma, także kupuję i używam tego sprzętu, który po prostu uważam za najlepszy. No i postaram się jak gdyby powiedzieć, jakimi się kieruję ogólnymi jak gdyby zasadami. Taką ogólną zasadą to jest taka, że wybieram firmy, które robią daną rzecz od, można powiedzieć, od wielu, wielu lat. Co mam na myśli, tak? Mam na myśli to, że jeśli firma Grivel, której raków używam, robi raki od lat 100 czy ponad 100, to w moim mniemaniu robi te raki lepiej niż firmy, które zaczęły je robić 10 lat temu. Bo dzisiaj jest w sprzęcie wysokogórskim taki trochę trend, że wszyscy robią wszystko, tak? I ja nie mówię, że firma na przykład, nie wiem, strzelam teraz, Petzl, robi raki gorzej, czy to są gorsze raki niż firma Grivel. Ale ja wyznaję zasadę, że jeśli za pewną firmą stoi 100 lat doświadczenia, to czuję, że po prostu używając też te raki, które mnie nigdy nie zawiodły, że one prawdopodobnie są lepsze. Może jest to subiektywne, ja nie mówię, że są lepsze czy gorsze, ja się kieruję po prostu takimi zasadami i jeśli chodzi o raki, to używam raki Grivela G12, może ja je rozpakuję. Tak naprawdę jest to taki, można powiedzieć, kompromis pomiędzy wagą a ilością zębów. 12 zębów miałem, to jest chyba mój, nie wiem, 10 model czy 10 już para raków Grivela. Ten rak mi nigdy nie spadł przez 20 parę lat z nogi i mam wielkie, wielkie zaufanie do raków tej firmy, która, mówię, jest jakimś tam specjalistą. Jeśli chodzi o buty, to zabieram 4 pary obuwia. Zwykłe takie krótkie obuwie, można powiedzieć, trailowe na trekking. Później buty za kostkę, skarpy Mescalito. Jeśli chodzi tak naprawdę o buty, to moimi ulubionymi markami są firmy La Sportiva i Scarpa. Dlatego, że z tymi markami jakoś mam do czynienia od wielu, wielu lat. Są to bardzo dobre firmy. I mam część butów, mam La Sportiva, część mam Scarpy. Te półbuty takie, które biorę na trekking, to są właśnie Mescalito. A jeśli chodzi o takie buty, które używam już powyżej bazy, to mam dwie pary. Pierwsze to jest Scarpa Phantom 6000. Jest to taki but, którego, jak sama nazwa wskazuje, używamy gdzieś około 6000 metrów. Ten but ma botek i tak naprawdę też ma taki, widać, jak gdyby kołnierz i spokojnie można w nich do 6000 funkcjonować. Co jest ważne, że kiedyś na pierwszych wyprawach, to całą akcję górską praktycznie powyżej bazy to wspinałem się w takich La Sportivach. No ale porównajcie te dwa buty, tak? Widać, że ten but dwie pary tych butów ważą tak naprawdę kilogram więcej niż ten. No i chodzi o to tak naprawdę, że większość tej pracy, której wykonujemy w Himalajach na 8000, to się odbywa gdzieś do 6,5, nawet do 7. I wydaje mi się, że przy dobrej pogodzie to spokojnie można w tych butach to zrobić. No i tak naprawdę, jeśli policzymy ilość kroków razy 1 kg w stosunku do tych butów, no to oszczędzamy bardzo dużo sił. A te buty są po prostu super dla sportivy. To jest starszy trochę model na już sam atak szczytowy, które są bardzo, bardzo, bardzo ciepłe. ale też używam od pewnego czasu takiego patentu, człowiek się cały czas uczy, a mianowicie podgrzewanych skarpet takiej niemieckiej firmy Lenz. One mają taki specjalny, normalnie się, one są dosyć wysokie, zakłada i tutaj się wpina po prostu akumulator, który jest bardzo, bardzo wytrzymały, ma bardzo dużą pojemność i tak naprawdę można regulować i na jakiś atak szczytowy czy coś używam tego. I wydaje mi się, no, że te dwie rzeczy, ciepłe buty razem z tymi skarpetami mają dużą szansę ochronić mnie przed odmrożeniami. No i to by było, jeśli chodzi...
A jakie polecasz skarpety tak na co dzień na wyprawie? Czy właśnie z merynosa, czy nie są za ciepłe? Jak...
Wiesz co, tak naprawdę to tak na pewno jak gdyby z merynosa są jak gdyby dobre. Kwestia tego też, że każdy ma trochę inną termikę stopy. Moja noga się aż tak bardzo nie poci. Ja powiem szczerze, że do tego trekkingu, do bazy to używam często jakichś tak naprawdę, można powiedzieć, może niezwykłych, ale sportowych jakichś tam skarpet, które gdzieś tam do biegania używam, żeby noga dobrze oddychała. No jak się robi już trochę zimniej, gdzieś wyżej na trekkingu do bazy czy podczas wspinaczki, no to już takie no ciepłe skarpety właśnie, też taka firma Smartwool jest, której skarpety mam, także...
A jeśli chodzi o spodnie, to jakie zabierasz ze sobą na wyprawę i czy ubierasz pod nie jeszcze jakąś może bieliznę termiczną?
Znaczy tak naprawdę to chciałem wam pokazać jedną nieoczywistą rzecz, od której zaczynam pakowanie mojego sprzętu na wyprawę wysokogórską. Jest to taki kombinezon polskiej firmy Quark, który jest zrobiony z takiego grubego Polarteku i on jest tak naprawdę bardzo ciepły. Jest bardzo dobrze, znaczy on jest uszyty dla mnie na miarę, czyli bardzo dobrze przylega, jest bardzo ciepły. No, dużą zaletą jego jest to, że ma bardzo fajny jak gdyby kaptur, nie trzeba nigdy myśleć gdzieś tam o czapce. Poza tym ma fajnie wszyty zamek taki no, dla załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych, ale największą zaletą jest to, że nigdy gdzieś tam po prostu ci koszulka ze spodni nie wystaje, nigdy nie masz wrażenia, że ci gdzieś wiatr zawieje, jak ci się gdzieś kurtka z uprzężą podciągnie, każdemu się to chyba zdarzało, że gdzieś tam człowiek się gdzieś spina, rusza, gdzieś tu nagle mu kurtka wyjedzie i nagle ma z tyłu gołe ciało. No ten kombinezon, jak mam go tak naprawdę na wyprawie, no to powoduje, że zawsze mam tą termikę zachowaną i to jest naprawdę... Bardzo, bardzo fajna rzecz, no i bardzo się cieszę, że robi go polska firma ze Szczecina. No i co, tak naprawdę, no kurtkach, tak naprawdę można powiedzieć też co ubieramy jak gdyby tutaj. No wiadomo, że im wyżej, no to już zaczynamy ubierać się w puch. I tu są tak naprawdę dwie szkoły, tak? Jest jedna szkoła, która uważa, że najlepszy w Himalaje jest tak zwany kombinezon pełny, czyli po prostu pełny kombinezon, czyli można powiedzieć kurtka ze spodniami w jednej sztuce. No i znowu, zaleta jest taka, że nic nam nie podwiewa, nic nam tutaj się nie przesuwa, zawsze mamy ciepło, ale wada, którą zwolennicy tego, żeby używać osobno spodni, osobno kurtki, mówią, że strasznie się człowiek grzeje w takim kombinezonie, jak podchodzi gdzieś tam do obozu drugiego, trzeciego, czyli już na sam atak szczytowy jest ok, ale jakoś trzeba w tym kombinezonie dostać się z bazy do ostatniego obozu. No i wtedy zwolennicy właśnie osobnej kurtki i osobnych spodni mówią, że zakładają na przykład spodnie, a kurtkę chowają puchową do plecaka i zakładają tylko na atak szczytowy. Często widać na zdjęciach w Himalajach, że ludzie idą, mają założone ten kombinezon spodnie, ale tak naprawdę tą górę tego kombinezonu mają gdzieś tutaj, ona tak no, można powiedzieć jak gdyby zwisa, bo jest im po prostu za ciepło, tak? Bo tak naprawdę podchodzi się gdzieś do obozu w ciągu dnia świeci słońce, a to się przydaje na atak szczytowy w nocy, kiedy jest bardzo, bardzo zimno. Także tu są jak gdyby dwie szkoły. Ja się wspinałem zarówno w pełnym kombinezonie i osobno spodnie i osobno. I tak naprawdę taki patent jest tak, że na wysokie 8-tysięczniki, to takie jak Makalu, to zabieram, będę się raczej starał wspinać w kombinezonie, a na niskie 8-tysięczniki często osobne spodnie, osobno kurtka, tak? Ale to każdy, ja się staram poruszać szybko i też mam, i wtedy jak gdyby, żeby się nie wychłodzić, no ale jak ktoś idzie troszeczkę wolniej, to może i kombinezon nawet na niższe 8-tysięczniki jest też dobrym rozwiązaniem.
A jeśli chodzi o rękawice, to ile par bierzesz na wyprawę i jakie są to rękawice i kiedy ich używasz?
Tutaj też mam parę rekomendacji. Tak naprawdę jeśli chodzi o takie łapawice już na atak szczytowy, to używam rękawic Absolute Mids firmy Black Diamond. Jak widzicie, praktycznie każda moja część garderoby jest od innego producenta, ale tak naprawdę, tak jak mówiłem, no kieruję się tym, czy coś jest jak gdyby dobre, a nie czy jest jakiejś tam konkretnej marki. No i te łapawice są naprawdę bardzo, bardzo ciepłe, bardzo dobrze przemyślane tutaj jak gdyby z tym sznurkiem, z wyjmowanym. Tutaj też jest, że jest dodatkowy palec, który gdzieś tam pomaga jakieś operacje sprzętowe robić. Ale też tak naprawdę, żeby nie było tak, że to wszystko jest strasznie drogie. Często też mam takie na przykład rękawiczki ocieplane, nieprzemakalne, które tak naprawdę to są rękawice robocze, które można kupić na Allegro za 30 zł. One się nazywają Guide. Ostatnio w ogóle polecał je też na swoim profilu Maciek Ciesielski. Ja używam tych rękawic od 2 czy 3 lat i one są po prostu fantastyczne. Kosztują 30 parę złotych. Są ocieplone, są praktycznie nieprzemakalne. Są bardzo fajnie przemyślane. Także bardzo je wszystkim polecam i to gdzieś tam na niższych wysokościach gdzieś można śmiało kupić. Nie trzeba wydawać 200-300 zł na markowe, na skitury czy coś, to te rękawice są jak gdyby fantastyczne.
Czyli nie korzystasz z tych ocieplanych?
Znaczy z tych, no to jak gdyby gdzieś tam wyżej na atak.
Ale nie, w sensie tych, co mają baterię.
Znaczy wiesz co, mam też takie jak gdyby może na atak szczytowy rękawice tej firmy Lenz właśnie ogrzewane. Tylko tak naprawdę zobaczę, tak? Jak gdyby będę je pierwszy raz testował, oprócz właśnie tych podgrzewanych skarpet mam te podgrzewane rękawice, ale to zobaczę, no bo też jest jakiś taki, no można powiedzieć, kompromis, no ile jesteś w stanie wnieść tych wszystkich baterii, tego wszystkiego, to raczej stawiam na nogi, nie? Żeby ogrzewać nogi tymi bateriami, a ręce może dadzą radę po prostu w tych Black Diamondach.
Wspomniałeś o tym kombinezonie polarowym, a co jeszcze oprócz tego ubierasz na siebie pod kurtkę czy pod kombinezon?
Znaczy tak naprawdę jak się założy pod ten kombinezon kwarka, założy się jakąś bluzę z merynosa czy jakieś kalesony i założy się ten kombinezon, to tak naprawdę już za dużo już nie jesteśmy w stanie włożyć pod to, bo byłoby nam po prostu jak gdyby za ciepło, tak? Warto oczywiście mieć jakiś taki cienki polarek gdzieś tam w plecaku na jakiś awaryjny, ale tak naprawdę to jest trochę tak, że to jest jak gdyby podczas jak takiej wspinaczki w Himalajach czy tak, to jest ciągła sztuka wyboru. Nie możesz zabrać jak gdyby wszystkiego, bo byś po prostu tego miał za dużo, tak? I to jest jakaś taki kompromis pomiędzy wagą a tym, co zabrać. Chociaż ja tak naprawdę, jeśli rozmawiamy o sprzęcie, to są dwie rzeczy, które ja zawsze mam przy sobie, które dubluję. To są okulary. Zawsze mam przy sobie dwie pary ochrony na oczu. Wysoko też używam, jestem zwolennikiem jednak gogli, a nie okularów. To są gogle firmy Jalbo. Tak, ze względu na ślepotę śnieżną, no bo często jest tak, że najlepsze okulary, jakie by nie były, to nawet jak jest mały jakiś prześwit, który penetruje ci oko od dołu, od śniegu, no powoduje ślepotę śnieżną. Ja już widziałem ludzi na 8-tysięcznikach, którzy po 2 latach przygotowań, po wydaniu kilkudziesięciu tysięcy dolarów rezygnowali z wyprawy, bo po prostu gdzieś nie przypasowały im okulary, gdzieś zostawili jakiś mały skrawek niedopasowania i po prostu dostali ślepoty śnieżnej. No i te gogle są bardzo fajne, bo to są takie gogle fotochromatyczne, które zmieniają jak gdyby się w zależności od ilości światła, tak? Czyli jak jest ta słynna skala od 1 do 4, jaka jest tam S1, S4, jak ciemne, ile światła przepuszczają, no to te gogle tak naprawdę same dopasowują się do ilości światła. No i zaleta jest taka, że jak jest trochę bardziej pochmurno, to dalej przez nie dobrze widać. Jak wychodzi słońce, no to one się jak gdyby stają, można powiedzieć, ciemniejsze i przepuszczają mniej światła. No i to polecam. No ale mówię, też jak gdyby widziałem też kiedyś i to właśnie było gdzieś tam na jakimś jednym ze szczytów Śnieżnej Pantery, jak ktoś musiał zrezygnować z ataku szczytowego, bo w namiocie sobie usiadł na okularach, tak? No i dlatego mówię, że zawsze mam przy sobie wszystkiego nie da się zdublować, ale dwie rzeczy na oczy, czyli albo dwie pary okularów, albo gogle i okulary. No i też druga rzecz, którą dubluję, która dużo nie waży, to jest zawsze taka bardzo mała kuchenka do gotowania MSR-a, bo używam maszynek MSR-a Power Rocket, która zawsze oprócz głównej maszynki mam przy sobie. Ona praktycznie dużo nie waży, ale wychodzę z założenia, jak mi, jak gdyby, nie wiem, coś się zepsuje, to bez wody nie wytrzymam po prostu nic. I nawet nieraz, nawet na atak szczytowy zabieram tą maszynkę do gotowania z takim minimalnym kartuszem, tak, żeby mieć przy sobie jakiś zapas wody, jakby mi się skończyło albo były jakieś problemy. Także
wspomniałeś o okularach, które są taką małą rzeczą, ale może zaważyć o sukcesie wyprawy i podobnie jest z czołówką. Jakiej ty czołówki używasz i ile bierzesz czołówek na wyprawę?
Wiesz co, czołówek to biorę najczęściej na wyprawy, to biorę gdzieś tam 3, jedną do bazy, jedną do i dwie już na akcję górską, jedną taką główną, jedną jak gdyby zapasową, która będzie najmniej ważyć. I tutaj moimi takimi ulubionymi firmami to jest firmy Apec, w której mam dużo czołówek, bo uważam, tak jak mówiłem, oni na przykład robią bardzo dobre oświetlenie praktycznie od zawsze. No i też Black Diamond robi całe dobre czołówki, ale tak naprawdę wydaje mi się, że oświetlenie robi bardzo dużo dobre oświetlenie wiele firm produkuje i tutaj tak naprawdę bym się skupił na tym, żeby była to markowa firma, żeby to było jednak, te parametry wodoszczelności były dobre. No i też ważne, żeby nie brać tylko czołówka, gdzie jest sam akumulator, tylko żeby zawsze patrzeć, żeby ten akumulator można było zmienić na baterię, tak? No bo jeśli nam się ta czołówka wyczerpie gdzieś w obozie drugim czy trzecim, no to tam już nie doładujemy, chyba że mamy jakiegoś powerbanka, ale są często takie adaptery, że takie czołówki można ładować i przez akumulator normalnie z sieci, ale można ten akumulator wyjąć i normalnie włożyć 3 baterie, na co bym zwrócił uwagę.
Przejdźmy teraz do nakrycia głowy. Czym ty się kierujesz przy wyborze odpowiedniego kasku i jaki bierzesz ze sobą kask na wyprawę na Makalu?
Na Makalu biorę kask kolejnej firmy, czyli to jest jak gdyby, tu jest akurat Mamuta. To jest model Wallrider. I ten kask jest bardzo, bardzo lekki, ale pomimo tego, że jest lekki, jest bardzo fajnie zbudowany, ponieważ ta część, nazwijmy, górna, która najbardziej chroni głowę przed jakimiś tam, no nie daj Boże, lodem czy kamieniami, jest bardzo dobrze zbudowana, bardzo, bardzo sztywna, można powiedzieć, to część jak w tradycyjnych obudowanych kaskach, a tylna część i boczna jest bardzo lekkiego materiału. Ma bardzo duże prześwity i bardzo dobrze oddycha i jak gdyby jest bardzo dobra wentylacja. No i to jak gdyby często też kask nosimy w Himalajach pod kapturem kombinezonu. Tak naprawdę on może być tutaj jak gdyby pusty, w sensie mieć te prześwity, bo i tak nam nie będzie zimno. No ale mówię, no dużą zaletą jest jego waga, bo ten kask naprawdę no prawie nic nie waży, a parametry ma bardzo, bardzo dobre. Podobny kask robi Pezl, bodajże model Meteor, także ten kask zdecydowanie polecam.
Ale spotykasz się w Himalajach z osobami, które nadal w tych czasach nie chodzą w kasku?
Bardzo, bardzo dużo osób chodzi bez kasku, tak, tak. Znaczy to wszystko zależy na jakim etapie wyprawy, w którym miejscu. No bo jak nieraz jest prosta droga z obozu, nie wiem, pierwszego do drugiego, że tak naprawdę nie ma, nie przechodzi się blisko żadnej ściany, no ale to jest trochę tak, że możemy wpaść do szczeliny, tak, i nic tam nie spadnie na ten, ale gdzieś tam możemy jak gdyby upaść, czyli no jak już rozmawiamy o kaskach, no to największym jak gdyby bolączką ludzi to jest to, że najczęściej ludzie noszą kask niestety w plecaku, zamiast zakładając go na głowę i zakładają go za późno, tak? Jak już się gdzieś zbliżamy w Tatrach, w Alpach do ściany, już jesteśmy gdzieś tam, to musimy zadać pytanie, że czy jak z tamtej skały czy góry spadnie kamień, czy jest w stanie do nas dolecieć, to już powinniśmy zakładać. Najczęściej ludzie zakładają go już jak są pod samą skałą, nie? Także zachęcam do zakładania tego kasku znacznie wcześniej, no bo tak naprawdę czy go niesiemy w plecaku, czy go niesiemy na głowie, to nie ma jak gdyby znaczenia, pomagamy sobie.
Wspomniałeś już o plecaku, to może teraz pomówmy o tej części ekwipunku. Czym ty się kierujesz przy wyborze plecaka? Jaki masz plecak oraz jakie najczęściej ludzie popełniają błędy przy wyborze odpowiedniego dla siebie plecaka?
No wydaje mi się, że najczęściej popełnianym błędem przy wyborze plecaka to jest niezwracanie uwagi albo zbyt małej uwagi na wagę plecaka, tak? Można powiedzieć, że większość ludzi, teraz to się trochę zmienia, ale no ma za ciężkie po prostu plecaki. Mają plecaki, które mają pojemność, nie wiem, gdzieś tam powiedzmy na jakieś większe wyprawy 60 kg, ten plecak waży 2-2,5 kg, nie? No to jest po prostu o 1,5 kg za dużo. Według mnie plecak taki gdzieś, taki można powiedzieć w Himalaje, nazwijmy to transportowy, gdzie niesiemy cały swój sprzęt z obozu do obozu, to powinien mieć gdzieś pojemność od 45 do 60 kg i on nie litrów i on nie może ważyć więcej niż kilogram. Absolutnie, czyli jeśli kupujemy plecak, który chcemy gdzieś tam funkcjonować na jakiejś wyprawie, to on nie może ważyć więcej niż kilogram. To jest po prostu, jest wiele producentów, którzy mają już takie plecaki, które ważą 800-900 gramów, a mają pojemność około 50-60 litrów i takich plecaków powinniśmy szukać, bo tak naprawdę nosimy niepotrzebnie 1,5 kilograma materiału.
A ty na wyprawę na Matalu bierzesz o jakiej pojemności plecaki?
Znaczy tak naprawdę biorę dwa plecaki, biorę jeden taki trekkingowy tam na dojście do bazy, gdzieś tam o pojemności gdzieś tam 30 litrów i większy taki transportowy, to jeszcze mamy jak gdyby z poprzedniej wyprawy z Daulagiri bodajże polskiej firmy High Mountain, on jest dalej bardzo dobry, bardzo funkcjonalny, bardzo, bardzo lekki, także biorę ten plecak.
Przejdźmy może już do sprzętu stricte wspinaczkowego i chciałem Cię zapytać o czekany, ile bierzesz ich ze sobą i jakie to są czekany?
Wiesz co, to biorę prawdopodobnie dwa albo trzy czekany, jeszcze nie zdecydowałem, jeden jakoś tam rezerwowy. No i do tej pory miałem zawsze brałem w Himalaje dwa czekany Black Diamonda, to jest 57 centymetrów, lekko zakrzywiony, jeden czekan z młotkiem, między innymi dlatego młotkiem, że nieraz trzeba wbić jakąś szablę śnieżną, i ten młotek się jak gdyby przydaje, co jest bardzo fajnym patentem, polecam każdemu, żeby tutaj tą część każdego czekana wyciąć sobie kawałek karimaty i ten kawałek karimaty owinąć tak zwaną szarą taką taśmą, taką, która jest dostępna w sklepach budowlanych i tak naprawdę to bardzo dobrze izoluje. Jeśli trzymamy teraz ten czekan w rękawiczce po prostu przez parę godzin, to mamy fantastyczną jak gdyby izolację tutaj, a jeśli trzymamy tak naprawdę za sam metal, to bardzo szybko nam się robi zimno. Tak? Także ja mam wszystkie czekany właśnie, tutaj już nawet prześwituję kawałek karimaty, tak zabezpieczone, żeby mi po prostu ręka się nie chłodziła. Ale mówię, te czekany, do tej pory miałem dwa takie właśnie Black Diamondy, 57 cm. Jeden z łopatką, ta łopatka służy do wyrąbywania gdzieś tam lodu w ścianie bądź przy robieniu platformy pod namiot. No ale tak naprawdę po ostatniej wyprawie stwierdziłem, że chciałem mieć jeden czekan trochę dłuższy i ten ma, to jest model Drone Plus Climbing Technology i on jest trochę wyższy i to chodzi o to, że nieraz jak już jesteśmy wysoko i nieraz chcemy się tym czekanem, że tak powiem, nie idziemy w stromej ścianie, czyli go nie wbijamy, tylko chcemy się nim podpierać, to po prostu ten czekan jest trochę za krótki, tak? Ja musiałem mieć taką nienaturalną pozycję, że musiałem się jak gdyby wyginać i to parę centymetrów robi dużą różnicę. I ten czekan ma podobny profil, podobną wagę, ale to, że jest tam te prawie 10 centymetrów dłuższy, powoduje, że jest mi jakoś bardziej ergonomicznie się z nim funkcjonować.
A jeśli chodzi o szable śnieżne czy śruby, to ile bierzesz tego sprzętu i czy bierzesz ze sobą również dużo lin? Czy masz już je spakowane i ile to będzie lin?
Znaczy wiesz co, no linę to tak naprawdę najczęściej dwie, jedną linę to taką dziś 60-metrową z bardzo dobrą impregnacją, na to trzeba zwracać uwagę, a drugą taką lekką 30-metrową, tak zwaną lodowcową. Ona musi być jak gdyby, ona jest krótsza, żeby też tak naprawdę, no nie, jak się idzie w zespole dwójkowym, no żeby, no to jednak różnica pomiędzy taką liną lodowcową, a taką tradycyjną, do takiego trudniejszego terenu jest też wadze, następne jakieś tam 2 kg, żeby nie nosić. Także te dwie liny, taką lodowcową 30-metrową i taką 60-metrową po prostu. Szable, tak, szable razem bierzemy z Waldkiem około 15 szabli. Część gdzieś tam może w jakichś momentach, które nie będą zaporęczowane, do zaporęczowania, a część do zabezpieczenia namiotu, tak? No bo niestety znałem już niestety himalaistów w Himalajach, którzy no niestety odlecieli z namiotem i zginęli. Także zabezpieczenie namiotu jest bardzo ważne. Ja tak naprawdę jestem wielkim zwolennikiem namiotów w Himalaje, które mają fartuchy śnieżne. I jakoś tak się dziwnie składa, że często dużo producentów robi namioty bez tych fartuchów śnieżnych. No zaletą tego fartucha śnieżnego jest tak, że jak się dobrze wykopie platformę, to te jak się dobrze nasypie śniegu na te fartuchy dookoła namiotu i się przysypie śniegiem, to jak to zamarznie, no to po prostu to ten namiot jest nie do ruszenia, tak? Żaden wiatr go po prostu nie jest w stanie wyrwać, mimo że ma te szable śnieżne, ale te fartuchy powodują, że ten śnieg, zmrożony śnieg, no po prostu dodatkowo go chroni. Także namioty z fartuchami śnieżnymi to jest coś, co preferuję.
A jeśli chodzi o tę część ekwipunku himalaisty, to właśnie ile bierzesz namiotów ze sobą i jakie są to namioty?
No obozów to 3 albo 4, tak naprawdę są 4, jeszcze zależy z którego obozu będziemy startować. Wydaje mi się, że jednak z czwartego na 7700. I tych namiotów bierzemy tak naprawdę no gdzieś tam z 4-5, no zawsze trzeba mieć jakiś rezerwowy namiot, no bo często się zdarza, że no nie wiem, byliśmy, pamiętam na wyprawie na Purnie, to straciliśmy kiedyś jednej nocy chyba z 5 namiotów, tak? No bo przyszła taka burza, że część namiotów nam po prostu zasypało, po prostu połamały się podczas metrowego padu śniegu, inny depozyt zabrała lawina i tak naprawdę zawsze trzeba mieć jak gdyby te namioty w rezerwie.
A na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego namiotu na wyprawę, bo wspomniałeś już m.in. o tych fartuchach śnieżnych i czy są jeszcze inne rzeczy, o których warto pamiętać?
No tutaj jak gdyby jest, nie ma namiotu dobrego na wszystko. Mam na myśli, że inny namiot będzie do obozu pierwszego, tak? Do obozu pierwszego musi być, a nawet drugiego, musi być to duży, komfortowy namiot, bo tam się najczęściej, najwięcej spędza czasu, jak gdyby powyżej bazy, tam się aklimatyzujesz. No i tam musi być komfortowo, bo tam jednak spędzasz parę dni, tak? I to musi być raczej taka większa dwójka. No i takich namiotów jest sporo, ja mam namioty naprawdę wielu firm. I tak naprawdę im idziemy wyżej i ten namiot tak naprawdę, okej, czy on tam waży kilogram 500, czy on waży 2,5, to nie ma aż takiego znaczenia, bo jednak ta odległość od bazy do jedynki czy do dwójki nie jest taka duża. Natomiast jeśli już się przesuwamy w stronę szczytu do obozu trzeciego lub czwartego, no to już każdy gram ma znaczenie, tak? No i tutaj są tak naprawdę namioty typu North Face, Assault, dwójka, też Simon, czyli marka Decathlona robi takie namioty z serii Makalu, też mają taki lekki namiot kilogramowy, także tam tak naprawdę namiot powinien ważyć tak naprawdę kilogram, może kilogram troszeczkę. No ale w tym namiocie tak najczęściej spędzamy noc, a nawet nie całą noc, tylko północy. No i ten namiot może być ciasny, ten namiot może być niewygodny, ważne, żeby był po prostu lekki, tak? No bo im mniej tego weźmiemy sprzętu, tym więcej będziemy mieli sił na atak szczytowy.
Na koniec chciałbym zapytać Cię też o takie aspekty zdrowotne. Czy bierzesz ze sobą apteczkę, czy bierzesz ze sobą krem do twarzy, czy pamiętasz o smarowaniu regularnym skóry podczas trwania ekspedycji?
Tak, tak, nie, no to tak, to zwracam na to dużą uwagę, bo może to zabrzmi dziwnie, ale ja w Himalajach to widziałem więcej odparzeń niż odmrożeń. Mam na myśli, że widziałem ludzi, którzy mieli na przykład uszy usmażone jak na patelni, normalnie żywe mięso, gdzieś też jak gdyby nosy, po prostu bo się nie smarowali, tak? No to słońce operuje no potwornie w Himalajach. No nawet w Tatrach, tak, ale w Himalajach to już jak gdyby szczególnie, bo tam tego więcej z tego promieniowania i trzeba się naprawdę całym smarować. Ja się po prostu zasłaniam bandanami już na niskiej wysokości, do tego dodatkowo się smaruję. Dobre okulary, dobra pomadka z filtrem, która jest gdzieś zawsze gdzieś przy tym, gdzieś w jakimś poręcznym miejscu, żeby sobie co chwilę smarować. To są bardzo ważne takie elementy, takie nazwijmy to dyscypliny, tak, żeby o tym nie zapominać. No najczęściej popełniają błędy tacy ludzie, którzy mają ciemną karnację. Ja mam na szczęście taką jasną karnację, że się szybko opalam i muszę o tym pamiętać nawet tutaj, nie wiem, w Warszawie, w Tatrach czy latem. Ale ludzie, którzy mają taką ciemną karnację, którzy się nigdy nie smarują, mówią, nie, no w Himalaja się nigdy nie smaruję, co ja tam wezmę 120, coś tam posmaruję, no i później za dwa dni patrzę, ucho usmażone. Także no trzeba podchodzić do tego z dużą pokorą i smarować się, tak? No i też jak gdyby no okulary, tak? No nieprzypadkowe jakieś tam pierwsze, lepsze, tylko z dobrymi filtrami. Coraz lepiej z tymi oznaczeniami, czy są to kategorii trzeciej czy czwartej, także o tym brać. A jeśli chodzi o apteczkę, to na szczęście mam dobrego kolegę, doktora Roberta Szymczaka, którego tutaj pozdrawiam, który właśnie mi doradza w kwestiach jak gdyby apteczki. No i tak naprawdę wbrew pozorom ten cały obszar medycyny wysokogórskiej też się mocno ewoluuje, mocno zmienia. Ja na szczęście nigdy w życiu nie brałem żadnego diuramidu, nigdy nie korzystałem z żadnych medykamentów takich wysokogórskich. No ale generalnie moja apteczka to wszystko zawiera, tak? Gotowe zastrzyki, właśnie diuramid czy deksametazon, którego też są różne teraz formy, zastrzyki, tabletki. Teraz jest taka nowość, która można gdzieś tutaj w takim aerozolu wstrzyknąć do nosa i ona się podobno dobrze... Ale to wszystko robię na zasadzie mam w sytuacji jakiejś awaryjnej, ale staram się jak gdyby nie używać, póki nie potrzebuję, tak? Bo...
Bo nie potrzebujesz. A podczas przygotowań, czy tuż przed wyprawą, czy na wyprawie stosujesz może jakieś takie witaminy, probiotyki, coś, żeby też odporność zwiększyć, bo wiadomo, że to jest zupełnie inny klimat i łatwo złapać jakąś czy to jelitówkę, czy po prostu przeziębienie, czy zapalenie płuc.
No tutaj przeszedłem taką pewną drogę, ponieważ można powiedzieć do 45 roku życia to się w ogóle nie suplementowałem, nie brałem żadnych witamin, tylko się po prostu, nazwijmy to, dobrze odżywiałem. No ale no jednak tam po rozmowach z paroma kolegami, którzy są, nazwijmy to, trochę freakami, jeśli chodzi o tą całą suplementację, no jak gdyby zaczerpnąłem trochę wiedzy i teraz się suplementuję, no bo jednak organizm już w moim wieku wymaga takiej suplementacji. No i tak naprawdę chodzi o to, żeby to nie były proste multivitamina z apteki za 10 zł. No i stosuję takie multivitaminy, jest taka amerykańska firma, się nazywa Life Extension. Tak śmieszna nazwa, Life Extension, taka marketingowa, czyli przedłużenie życia, ale mają naprawdę bardzo dobre suplementy, właśnie multivitaminy, magnez, który się dobrze wchłania. Też minerały, dużo witaminy C, tylko znowu, jak się idzie do apteki, prosi się witaminę C, no to z 10 dostępnych witamin C, 9 to będą cukierki, a tylko jedna to będzie prawdziwa witamina C. I ważne, żeby poprosić w aptece o dobrą, no niestety droższą witaminę C, która będzie miała dobre parametry. No i też jak gdyby, znaczy uprawiałem dużo triatlonu, dużo biegam i ten element suplementacji w tych dyscyplinach sportu się dużo nauczyłem i to przekładam na góry, tak? Czyli właśnie po wysiłku, po każdym dojściu do bazy, uzupełnienie aminokwasów, białka, rozciąganie, po każdym elemencie trekkingu, czyli przychodzę na przykład, kończy się trekking do bazy, to jak zamiast przychodzę do następnej miejscowości, to nie, że rzucam plecak i siadam na krześle, tylko przez pierwsze pół godziny się rozciągam, po prostu gimnastykuję. No i biorę jakąś odżywkę białkową, tak, żeby uzupełnić węglowodany, odbudować mięśnie i to samo robię w kolejnych obozach też jak gdyby już podczas akcji górskiej. No ale tu też trzeba jak gdyby zachować zdrowy rozsądek, tak, bo to trzeba zrobić sobie badania, czy twoja wątroba te wszystkie suplementy po prostu będzie dobrze trawić, dobrze na nie reagować, no żeby też jak gdyby nie przesadzać, ale jest trochę tak, że no takie na przykład witaminy C to się praktycznie nie da przedawkować, tak? I warto na przykład o nią dbać.
A ile podczas wyprawy wnosisz na własnych plecach, czy to podczas podejść do obozów, czy podczas ataku na szczyt? Czy są to duże obciążenia, 20-30 kg, czy może mniej? I jak to właśnie wygląda podczas ataku na szczyt?
No ja jestem zwolennikiem takiej, no można powiedzieć, szkoły light and fast. No niestety nie zawsze się da, ale na przykład na Everest, jak wychodziłem na mój atak szczytowy bez tlenu, to tak naprawdę nie miałem nawet plecaka. Miałem tak naprawdę kombinezon puchowy, miałem jakiś termos w kombinezonie, miałem zapasowe rękawice, aparat, miałem tutaj w tych kieszeniach wszystko, ale nie miałem plecaka. Wyglądałem dosyć śmiesznie na tym ataku szczytowym, ponieważ no wszyscy wchodzili z jakimiś plecakami, ale najczęściej zabieram, tak, no tak naprawdę jakiś mały szturmowy śpiwór na atak szczytowy zabieram, tak jak mówiłem, zapasowe okulary, bardzo mały palnik i bardzo mały kartusz na gaz, taki najmniejszy. Wiadomo, picia, jakieś żele, czy jakieś batony, kto co tam dobrze znosi na wysokości, zapasowe rękawice, no ale wszystko i też na przykład jak mam plecak, to od tego plecaka odpinam wszystko, co się da, co jest demontowalne, pas biodrowy nieraz w ogóle demontuję jakieś tam paski, jeśli da się to zdemontować, na przykład tą klapę, jak się da zdemontować, żeby ten plecak praktycznie ważył jak najmniej, bo każdy gram ma znaczenie, no ale ile waży plecak już podczas akcji górskiej, jak gdyby jak zakładamy obozy, no to oczywiście wydaje mi się, że gdzieś najczęściej to waży około 15 kg. Oczywiście można sobie złożyć i 25, tylko to według mnie często nie ma sensu. Ja uważam, że lepiej wejść 3 razy po 15 kg niż 2 razy po 25 z jakimś sprzętem, ponieważ stracimy strasznie dużo sił podczas taszczenia takiego ciężkiego plecaka. Powiedzmy tak, najcięższy plecak to jest, jak się schodzi ze szczytu już i się likwiduje obozy. No to wtedy tak naprawdę trzeba znieść do bazy ten cały sprzęt, który się wynosiło. I najczęściej ma się namiot albo półtora namiotu, ma się śpiwór albo dwa śpiwory. I tak naprawdę wtedy ten plecak potrafi ważyć tak naprawdę 20-25 kg, tak? I fajnie, jeśli ten właśnie plecak jest taki, że on ma tak zwany komin, który da się powiększyć, tak? Że tam możesz te wszystkie sprzęty zmieścić do tego plecaka. No ale tak jak mówię, jest w wielu sportach, jak gdyby jest taka zasada, tak zwany po angielsku marginal gains, czyli zasada małych przewag. O to chodzi, żeby tak naprawdę redukować wagę, gdzie się da. Ja to na przykład mam nawet szczoteczkę uciętą na pół, żeby ta szczoteczka ważyła mniej. Pastę do zębów to mam taką gdzieś tam z jakiegoś hotelu, która tam starcza na 5-6 myć zębów. I wiele, wiele innych takich rzeczy, żeby każdy tych elementów, jeśli tych elementów będzie powiedzmy 50 i na każdym zaoszczędzisz parę gram, to suma tych oszczędności wagowych da ci sporą przewagę i pozwoli zaoszczędzić dużo sił na atak szczytowy.
Bardzo dziękuję za tak obszerne omówienie całego sprzętu, który zabierasz ze sobą na Makalu. No i życzę przede wszystkim dobrej pogody, dużo zdrowia, żeby przeziębienia i różne kontuzje omijały cię na wyprawie, i do zobaczenia po wyprawie.
Dziękuję i jestem dobrej myśli, ale tak naprawdę zawsze moją główną zasadą w górach to jest dobre przygotowanie i pokora, tak? Mimo że już byłem kilka razy w Himalajach, to podchodzę do każdego elementu z przygotowań, jakbym jechał pierwszy raz. Dużą wagę przywiązuję właśnie do logistyki i przygotowania, żeby tak naprawdę wszystko w celu, żeby było bezpiecznie.
To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie do końca. Jeśli Wam odcinek się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dostawałem od Was czasami komentarze, że dźwięk w tych materiałach, kiedy przeprowadzam jakieś wywiady, nie jest najlepszy i faktycznie miałem trochę problem z ogarnięciem tego, ale kupiłem teraz nowy mikrofon i już wykorzystałem go właśnie w nagraniu z Marcinem. Jeszcze tam wtedy te moje pytania były słabo słyszalne, więc dogrywałem, powtarzałem po prostu te pytania już tutaj w moim takim prowizorycznym studio i ten dźwięk wiem, że się trochę różni, ale to po to, żeby po prostu jako podcast ten materiał również dało się odsłuchać i można było usłyszeć, jakie są pytania. Także teraz zainwestowałem w te mikrofony, więc mam nadzieję, że ten dźwięk będzie już dużo lepszy. I materiał nagrywaliśmy na ściance wspinaczkowej w Warszawie, mural na ulicy Annopol, naprawdę wielka ścianka wspinaczkowa, więc jeśli ktoś jeszcze tam nie był, a jest z Warszawy lub z okolic, to zachęcam do odwiedzenia. Bardzo dziękujemy za gościnę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam uda się coś nagrać z Marcinem, a jak będzie trochę więcej czasu, to może i powspinać. A my widzimy się w kolejnym odcinku i oczywiście na szlaku i mogę zapowiedzieć, że w kwietniu i w maju chyba odcinki będą pojawiały się częściej, nie tylko w niedzielę, ale również czasami w środku tygodnia. Zobaczymy jak często. Do zobaczenia. Cześć.